Rozdział 13. Prokurator Gabriela Seredyńska zamknęła za sobą drzwi i z ulgą zdjęła buty. Chodzenie w szpilkach było jedną z głównych niedogodności uprawianego przez nią zawodu oraz kolejnym dowodem na brak równości między kobietami i mężczyznami. Nie było oczywiście takiego oficjalnego wymogu. Teoretycznie mogłaby przyjść do pracy nawet w tenisówkach albo płóciennych espadrylach, no ale przecież wiadomo, że nie. Litera prawa może i na to pozwalała, ale jego duch był kategorycznie przeciw. Weszła z niechęcią do swojego mieszkania. Wprowadziła się do niego niedawno i nic w nim jeszcze nie było. Jedna rozkładana stara wersalka, niewygodna jak sam diabeł, mały kwadratowy stół w kuchni z dwoma krzesłami i telewizor, taki jeszcze z dużym pudłem z tyłu. Podczas pierwszej nocy nie miała nawet pościeli, spała na tej śmierdzącej kanapie przykryta zatęchłym kocem. Dopiero następnego dnia po pracy kupiła w Tesco dwie ulice dalej komplet za 29,99. Akurat likwidowali sklep, więc była spora przecena. Musiała zwracać uwagę na takie rzeczy, bo mimo iż pensja prokuratorska nie należała do najniższych, to wynajem mieszkania w Warszawie, nawet takiego niewielkiego dwupokojowego, zżerał niemal jej połowę. Jeśli dodać do tego czynsz i ratę za samochód, zostawało jej nie tak znowu wiele, a musiała się przecież w nim jeszcze jakoś urządzić. Nie pochodziła z prawniczej rodziny. Nie należała do jednej z tych prokuratorskich czy adwokackich dynastii, nie miała w odwodzie zaklepanego miejsca w żadnej pachnącej starym drewnem kancelarii. Do wszystkiego doszła sama. Sama wymyśliła, że zostanie prawnikiem, sama zdała na studia i sama je skończyła, dorabiając jako asystentka w kancelarii adwokackiej. Nikt jej nie pomógł, gdy robiła aplikacje, ani potem, gdy starała się o pracę w prokuraturze rejonowej. Zawsze była uparta i nigdy się nie poddawała. Parę razy tylko miała chwilę załamania i to zazwyczaj bez specjalnego powodu. Nie mogła wtedy jeść, chudła, stawała się osłabiona i zniechęcona. Lekarze po przeprowadzeniu serii badań i wykluczeniu przyczyn natury fizycznej sugerowali wtedy zazwyczaj podłoże psychosomatyczne. Ale to przecież w końcu zawsze przechodziło, a skoro przechodziło, to nie było po co się tym przejmować. Teraz, wchodząc do tego czegoś, co kiedyś być może stanie się jej mieszkaniem, poczuła coś podobnego, ale dość szybko wzięła się w garść. Wyjęła ze swojej torebki, na szczęście wystarczająco dużej, by wszystko to tam się zmieściło, butelkę czerwonego wina zapakowaną w kartonik eklerkę oraz nową książkę, którą kupiła w księgarni w centrum i rozłożyła te rzeczy na małym stoliku przy wersalce. Potem przebrała się w domowe ciuchy, zmyła makijaż, otworzyła wino i nalała go do kieliszka. Usiadła na kanapie, podciągając nogi pod siebie i zaczęła czytać. Nie za dobrze jej to jednak szło. Miała problemy, żeby się skupić i wejść tak, jak należy, w świat książki. Wypiła jeden kieliszek, potem drugi i w końcu odłożyła ją na bok. Po raz kolejny zaczęła się zastanawiać, czy dobrze zrobiła, przeprowadzając się do Warszawy. Z poprzedniej pracy musiała odejść, to było oczywiste. Za dużo spraw się nawarstwiło. Nie natury służbowej, raczej atmosfera po prostu zrobiła się zbyt gęsta. Poza tym stolica to zawsze obietnica kariery, ale trudno było jej nie zauważyć, że czuła się tu dość samotna. Zjadła eklerkę. Była bardzo smaczna. Ciastka to coś, co jeszcze nigdy jej nie zawiodło. Aż dziw, że Seredyńska była wciąż taka chuda, ale nie jadła ich znowu aż tak wiele. Wolała raz na jakiś czas zjeść coś naprawdę dobrego, niż opychać się bez ustanku pączkami, batonikami i czekoladą, jak to robią niektóre kobiety. Z innymi rzeczami było podobnie. Pomyślała o tej ostatniej sprawie. Dokładnie na coś takiego zawsze czekała. W swojej dotychczasowej karierze prokuratorskiej nigdy nie otarła się nawet o podobny przypadek. Ludzie wyobrażają sobie, zresztą ona sama tak to sobie wyobrażała, gdy wybierała studia prawnicze, że bycie prokuratorem to jakaś nieustanna, heroiczna walka ze złem. Tymczasem jest to może walka, ale na pewno z czymś innym. Z biurokracją, z bezwładnością systemu, z banalnością i miałkością spraw, z nudą ciągnących się w nieskończoność procesów, których tempo i emocje w niczym nie przypominają tego, co pokazują hollywoodzkie filmy. A tu tymczasem takie coś. I to na samym początku, tuż po przeniesieniu. Jakież to szczęście, że miała wtedy dyżur. Gdy Seredyńska zobaczyła tamte zwłoki, tak straszne i tak fascynujące, wiedziała, że musi zrobić wszystko, by to właśnie jej przydzielono tę sprawę, mimo że była nowa i mimo braku doświadczenia w tego typu przypadkach. I rzeczywiście zrobiła wszystko. Przydzielono ją do niej, być może również dlatego, że jej starsi i bardziej doświadczeni koledzy i koleżanki, tacy, którzy już dawno wybrali wygodę w miejsce emocji, wcale się do niej nie palili. Już na pierwszy rzut oka było przecież widać, że sprawa będzie trudna, że będzie wymagała mnóstwo pracy, a wynik był niepewny, że może zaniżyć statystyki. A jej statystyk jeszcze nie dało się przecież zaniżyć. Teraz jednak poczuła chłód obawy, jakby nagle gdzieś między sercem a żołądkiem utworzyło się w jej ciele puste, pulsujące miejsce. A co jeśli oni mieli rację? Sprawa rzeczywiście wyglądała na trudną. Przypadkowy atak szaleńca bez możliwości powiązania ofiary i sprawcy motywem lub czymkolwiek innym. Do większości zabójstw dochodzi w kręgu rodziny lub bliskich znajomych. Bardzo łatwo odnaleźć winnego, bo motyw i powiązanie z ofiarą są często widoczne już na pierwszy rzut oka. W sytuacji, w której zabójca i denat się nie znali, gdy widzieli się po raz pierwszy w momencie dokonania zbrodni, sprawa niezwykle się komplikuje. Gdy do tego sprawca nie był wcześniej notowany, jego odcisków palców i profilu DNA nie ma w bazach danych, znalezienie go staje się praktycznie niemożliwe. Można wtedy tylko czekać na kolejne morderstwa, licząc, że zabójca popełni jakiś błąd i na tej podstawie będzie można stworzyć profil psychologiczny i geograficzny. Pojawią się jakieś schematy, jakieś punkty zaczepienia, cokolwiek. Mimo to jednak nie żałowała. Odczuwany teraz niepokój miał przecież swoją drugą stronę, ekscytację. Jarało ją to, jarało jak jasna cholera. Chciała go znaleźć i dopaść. Chciała pokazać wszystkim, co jest warta. Zwłaszcza tu, teraz, w Warszawie, w tej nowej pracy, gdzie wszystko zaczynała z czystym kątem. Wyjęła z pomiędzy stron książki złożoną na czworo kartkę papieru. Ten wiersz, jedyny trop, który jak dotąd mieli, skserowała go z akt sprawy i przeczytała już kilkakrotnie. Naprawdę był niezły. Nie w sensie literackim, choć to być może też, ale na tym się przecież nie znała. Był niezły, bo poruszał coś, jakąś strunę w jej duszy, jakby był napisany poniekąd o niej. Także dlatego chciała go dorwać.